To jest podcast Przegląd Zagraniczny. Andrzej Kochut, witam serdecznie i zapraszam na wysłuchanie dwóch arcyciekawych rozmów. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się we Francji, gdzie Marine Le Pen, która wydawało się zmierza po sukces w wyborach prezydenckich w 2027 roku, została powstrzymana przed dalszym kandydowaniem ze względu na wyrok sądu. O tym będę rozmawiał z Kacprem Kitą. Porozmawiam też o sytuacji, która zapanowała na świecie tak naprawdę, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych po podniesieniu ceł przez Donalda Trumpa. O tym już za moment opowie Rafał Michalski.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Dzień wyzwolenia obiecany przez Donalda Trumpa przyniósł prawdziwą apokalipsę celną. Stany Zjednoczone nie stosowały tak wysokich taryf w handlu od początku XX wieku. Ze mną dziś Rafał Michalski, ekspert od polityki amerykańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Donald Trump obiecywał tą podwyżkę ceł niemal na każdym wiecu w czasie kampanii wyborczej, a nawet jak zwracają uwagę ci, którzy śledzą jego działalność w dłuższej perspektywie, mówił o tym i w poprzedniej kadencji, mówił o tym tak naprawdę przez lata, zanim jeszcze w ogóle polityką zajął się na poważnie. Mimo to ta decyzja z ostatniej środy chyba jednak okazała się pewnym zaskoczeniem, prawda?
Powiedziałbym, że ta decyzja była szokująca. Nie przez sam fakt, że Donald Trump podjął się ograniczenia handlu, importu, eksportu, ale dlatego w jakim on to trybie przeprowadził. Ponieważ tak naprawdę do samej tej konferencji prasowej Dnia Wyzwolenia ani politycy w kongresie nie wiedzieli, jakie to będą cła, czego będą dotyczyły, jakie to będą stawki, ale również i być może co najważniejsze, nie wiedzieli o tym również sami przedstawiciele władz stanowych, a tą pierwszą linią frontu, tymi osobami, które pierwsze odczują ewentualne straty w handlu, to właśnie będą budżety stanowe. Nowe. Musimy pamiętać, że już w styczniu, już w lutym przegłosowywano chociażby ustawy budżetowe dla najważniejszych stanów na południu. A więc dzisiaj, jeżeli dojdzie do jakichś strat w rolnictwie południowym, to władze stanowe nie mają środków przeznaczonych do tego, żeby takim rolnikom dać odszkodowania. Dlatego powiedziałbym, że to była decyzja zaskakująca przez to, jak ekspresowo miała ona miejsce i że w przeciwieństwie chociażby do George'a W. Busha w roku 2001 czy Ronalda Reagana w roku 1981, to będzie tamci prezydenci konsultowali swoje decyzje i z ekonomistami i z politykami. To jest Donald Trump konsultował się w zasadzie tylko i wyłącznie ze swoim najbliższym gronem doradców.
Kiedy komentowano to, co się wydarzyło w Waszyngtonie, często przywoływano te wydarzenia z pierwszej kadencji Donalda Trumpa, kiedy on rozpoczął wojnę celną z Chinami. Wówczas również podnosił cła. Natomiast żeby zrozumieć dobrze skalę tego, co się wydarzyło, średnio ważona stawka ceł jeszcze z zeszłego roku dla Stanów Zjednoczonych to było 2,5% na te towary, które do Stanów Zjednoczonych były importowane. Teraz to jest 23-24% według różnych szacunków. To jest naprawdę szokująca skala. Czy w tym też można upatrywać pewnego zaskoczenia, czy jednak ci, którzy śledzili zapowiedzi Donalda Trumpa, no on mówił, będzie 60% stawka celna na produkty z Chin i towary z Chin, będzie 20% dla innych państw, ostatecznie jest 10 i pewne wyjątki. Czy to samo w sobie jest jakimś zaskoczeniem?
Zaskoczeniem na pewno skala tych stawek jest. Są one bardzo wysokie i my nawet ich nie widzieliśmy. Pan redaktor powiedział od początku XX wieku, ja bym powiedział od końca XIX wieku. To jest bezprecedensowa skala podjętego tego rozporządzenia wykonawczego prezydenta. Problemem tutaj jest przede wszystkim to, co przed chwilą powiedziałem, to jest to, jak to może dotknąć Stanów. To jest począwszy od Michigan, którego budżet stanowy w 20% opiera się na wymianie handlowej chociażby z Kanadą czy z Europą. Czyli jeżeli mówimy o Stanach Południowych, 15-10% znowu tegorocznego budżetu, to jest budżet wynikający z handlu. To jest sam rodzaj stawek, on był zaskakujący, ponieważ kiedy nawet sobie czytaliśmy, kiedy ekonomiści z całego kraju przygotowywali analizy, jak się może ta sprawa ekonomiczno-gospodarcza potoczyć, to jest jakie mogą być jej skutki, to wszyscy ci ekonomiści wskazywali, że te stawki będą niższe, a tutaj okazało się, że to nawet nie są stawki, powiedziałbym, że to nie są te taryfy w ramach odpowiedzi, ponieważ znów ten sposób wyliczenia tych taryf wynikał przede wszystkim z wyliczenia deficytu, a nie z tego, jakie te realne stawki taryfowe inne kraje mają wobec Stanów Zjednoczonych, więc to jeszcze był zupełnie inny sposób wyliczenia tych stawek, to też było szokujące. Ale to, co jest najbardziej zaskakujące, to jest to, że Donald Trump i jego przedstawiciele z Białego Domu niezbyt potrafią powiedzieć, po co oni te taryfy wprowadzili, ponieważ ani to nie są taryfy protekcjonistyczne dla gospodarki, ponieważ Donald Trump nie ogłosił żadnych programów prorozwojowych, które pomogłyby odbudować ten krajowy rynek, który jest w kryzysie. To musimy sobie powiedzieć bardzo jasno od lat 80. Ale z drugiej strony to też chyba nie są takie taryfy, które miałyby służyć jako narzędzie polityki zagranicznej, ponieważ Donald Trump dokładnie takie taryfy na polityki zagranicznej zastosował w roku 2018 względem Chin. Dzisiaj my mówimy chociażby o stawkach względem Australii, stawkach względem Wietnamu, czyli krajów, z którymi wydawało nam się, że Stany Zjednoczone budują jakieś relacje gospodarcze, a teraz pojawiają się te taryfy, które są jakby wbrew tej logice polityki zagranicznej samej tej administracji, więc trudno powiedzieć, po co one są, jaki one mają cel.
Jak na to wszystko reagują politycy partii republikańskiej, zwłaszcza ci, którzy do tej pory wierzyli raczej w wolny rynek, swobodny przepływ towarów, niskie stawki taryf, ale także niskie stawki podatkowe. To drugi akurat Donald Trump planuje spełnić przy pomocy, wydatnej pomocy kongresu. Jak oni dzisiaj reagują na to, co wydarzyło się w środę, o czym wcześniej nie wiedzieli, co nie było z nimi konsultowane?
Albo się nie wypowiadają w tej kwestii, albo mówią bardzo ostrożnie, że zobaczymy. To chociażby senator z Teksasu, Ted Cruz, powiedział, że on widzi bardzo duże zagrożenia, że on widzi potencjalnie bardzo wysoki wzrost podatków dla Amerykanów, ale należy dać szansę prezydentowi Trumpowi, żeby udowodnił, że się Republikanie mylą. To jest, sami Republikanie potwierdzili i mówili wielokrotnie, że od momentu ogłoszenia tych stawek podatkowych sami wyborcy z ich okręgów do nich dzwonili, żeby się pytać, żeby rozmawiać, żeby się konsultować. Presja jest bardzo duża, ponieważ te dane ekonomiczne, które ci senatorzy dostawali od 2 miesięcy, były bardzo złe. To jest chociażby taki przypadek stanu Kentucky, gdzie delegacja z Kentucky dostała analizę ekonomiczną, w myśl której w roku 2025 Kentucky mało otworzyć 30 tysięcy miejsc pracy, a w wyniku taryf w roku 2026 być może otworzy tylko 15-14 tysięcy miejsc pracy. To są dane ekonomiczne, które pokazują, że ta recesja gospodarcza, to spowolnienie gospodarcze jest realnym zagrożeniem i Donald Trump w roku 2024 razem z Republikanami. Oni wygrywali na fali i obniżenia cenów kosztów życia, ale również wygrywali z hasłem pewnej odpowiedzialności gospodarczej. To jest, wyborcy nie byli zadowoleni z polityki gospodarczej, ekonomicznej Joe Bidena. I teraz, jeżeli zostanie wprowadzony chaos na tym odcinku i zobaczymy taki wzrost cen, jaki chociażby ekonomiści w Maryland szacują, to jest, ekonomiści w Maryland mówią, że średnio rodzina zapłaci rocznie $4,300 więcej. Więc jeżeli o takich kwotach będziemy mówić, to może się bardzo negatywnie odbyć na przyszłorocznych wyborach śródokresowych, o czym Republikanie sami dobrze wiedzą.
Jak świat reaguje na to, co zrobił Donald Trump? Co próbują inne państwa, przede wszystkim chyba Chiny, w ostatnim czasie zrobić, żeby na amerykańskie wyzwanie odpowiedzieć?
W przypadku Chin sprawa wygląda bardzo podobnie jak za czasów pierwszej wojny handlowej Donalda Trumpa, czyli mamy cła odwetowe. Taki początek wojny handlowej, której mimo wszystko sami Republikanie razem z Donaldem Trumpem się spodziewali, to chociażby sekretarz handlu Howard Lutnick mówił w mediach, że oni są przygotowani również na odpowiedzi krajów europejskich. Problem polega bardziej na tym, o co powiedział we wczorajszej rozmowie z konserwatywnym dziennikarzem Tuckerem Carlsonem sekretarz skarbu Scott Bessent, bo on powiedział, że administrację amerykańską nie interesuje to, co powiedzą rządy europejskie. Ich interesuje jedynie to, co powiedzą prywatne korporacje. Ponieważ być może tym celem CEU, nie zdefiniowanym przez samą administrację, ale który można wywnioskować po kolejnych ruchach Białego Domu, jest to, żeby zaprosić firmy zagraniczne do inwestowania w Stanach Zjednoczonych. To jest budowa fabryk jako sposób na ominięcie CEU. To jest w takim razie, jeżeli tylko Scott Bessent takim bardzo otwartym językiem mówi, że nie interesuje nas to, co rządy europejskie mogą powiedzieć, a z drugiej strony mówi, prosi rządy europejskie, żeby nie odpowiadały cłami odwetowymi, ponieważ Biały Dom również będzie musiał w ten sposób kolejny raz odpowiedzieć, to pokazuje duży chaos komunikacyjny. To jest przede wszystkim sojusznicy na całym świecie doskonale zdaje się widzą, że administracja Białego Domu zaskoczyła nie tylko samą Amerykę, ale zaskoczyła również samą siebie takim brakiem spójnej strategii, co oni chcą tymi cłami osiągnąć. Ponieważ znów, kiedy Ronald Reagan wprowadzał chociażby ograniczenia handlowe z Japonią, to były ograniczenia handlowe wcześniej konsultowane z samym rządem japońskim, żeby rząd japoński umożliwił, uprościł sposób przeniesienia części fabryk japońskich do Stanów Zjednoczonych. Tutaj znowu żadnej konsultacji nie było. Biały Dom zaskoczył, jak powiedziałem, wszystkich.
Biały Dom zaskoczył wszystkich, ale teraz ci zaskoczeni muszą jakieś ruchy podjąć. Co w tej sytuacji mają zdecydować państwa europejskie, co mają zdecydować Chiny, Indie? Administracja Trumpa sugeruje, że to nie powinny być cła odwetowe, może zatem negocjacje, ale czy na takie negocjacje w ogóle jest przestrzeń? Czy z tych sygnałów, które płyną od amerykańskiej administracji, możemy wnioskować, że w ramach negocjacji coś się jeszcze może na korzyść tych państw zmienić? Może to nie będzie powrót do sytuacji sprzed dnia wyzwolenia, bo to by przekreślało plan polityczny Donalda Trumpa, ale być może te stawki celne wcale nie muszą być tak wysokie, jak to się objawiło po ostatniej środzie.
Donald Trump bardzo często powtarza, że on jest negocjatorem. To jest mimo wszystko, nawet jeżeli sam na jednym ze swoich komentarzy na portalu Truth Social napisał, że stawki nie podlegają negocjacji, to my wszyscy wiemy, pamiętam z pierwszej kadencji, że te stawki podlegają negocjacji. To jest, jeżeli Donald Trump uważa się za prezydenta takiego XIX-wiecznego nacjonalistę gospodarczego, no to podstawowym narzędziem tego nacjonalizmu gospodarczego jest manipulowanie stawkami ceł jako zachęcenie lub zniechęcanie państw trzecich do prowadzenia polityki. Ja bym powiedział, że przede wszystkim do takich negocjacji odnośnie zmiany stawek taryfowych mogą zmusić Donalda Trumpa same władze stanowe, ponieważ my widzimy już pierwsze ruchy, czy to ze strony władz stanowych stanu Alaska, ze stanu Kalifornii, ze stanu Teksasu. To są republikanie, którzy bardzo jasno wysyłają sygnał do przedstawicieli parlamentów, czy to sojuszniczych na Kamowie, o Kanadzie, myślę o Meksyku, ale nawet pewne sygnały do krajów europejskich, że oni są gotowi na przeprowadzenie swoich własnych rozmów pomiędzy władzami stanowymi a krajami trzecimi. Więc nawet jeżeli Donald Trump dzisiaj mówi, że on takich negocjacji na razie nie przewiduje, to władze stanowe mogą go do tego wzmusić właśnie dlatego, o tym powiedzieliśmy, ponieważ to one bardzo mocno, bardzo często zależą od tej wymiany handlowej, importem, eksportem, a już w przypadku polityki środowiskowej w roku 2019 taka władza stanu Kalifornia potrafiła zmusić Donalda Trumpa do rozmów z Chinami w kontekście rozmów środowiskowych, więc to nie jest tak, że to byłby bezprecedensowy moment.
Czy zanim to się wydarzy, zanim ta presja z zewnątrz wpłynie na administrację Trumpa, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której administracja sama dokona pewnych korekt, bo cały ten plan podniesienia ceł został wprowadzony dosyć pospiesznie, do końca nie było jasne, co się wydarzy. No i prawdopodobnie również w związku z tym pojawiły się, powiedzmy, pewne nieścisłości w tym, co zostało wprowadzone. Nieścisłości czy błędy, na przykład odsłonione zostały wyspy, na których głównie mieszkają pingwiny. Teraz jest to przedmiotem rozmaitych internetowych żartów, ale czy administracja już sygnalizuje, że jest jakaś potrzeba pewnych korekt, jakiegoś ulepszenia tego planu, który został wprowadzony?
Na razie takich sygnałów bezpośrednich sam osobiście nie widzę, ale taki moment na pewno nastąpi, dlatego że tak jak rozmawialiśmy, Donald Trump te stawki taryfowe, te stawki ceł, on przeprowadzał jedynie wraz ze swoimi najbliższymi doradcami, więc my wszyscy zakładamy, że prawdopodobnie Rada Ekonomiczna przy Białym Domu nie brała udziału w tych negocjacjach, prawdopodobnie Departament Skarbu również nie był przygotowany, również teraz będzie mógł rozmawiać, negocjować z Departamentem Handlu co do tego, jak ta polityka taryfowa ma wyglądać, więc przede wszystkim to będzie teraz taki moment, w którym sami urzędnicy Białego Domu będą mogli wpływać na Donalda Trumpa do tego, żeby jakoś tą politykę ułagodzić, bo znów wszyscy sobie zdają sprawę w Waszyngtonie z tego, jakie są dane ekonomiczne i do tego, że te negatywne skutki nie wystąpią za pół roku, ale mogą wystąpić chociażby za miesiąc, mogą wystąpić nawet za 3 tygodnie. Tutaj przez ostatnie 3-4 tygodnie my widzieliśmy nawet kilka wystąpień przedstawicieli branż, na przykład branży rolniczej, którzy mówili o tym, że jeżeli te stawki zostaną wdrożone w życie, to jest perspektywa 2-3 tygodni przed pierwszą falą zwolnień. Więc to jest tak, że Donald Trump, mimo że podjął tą decyzję, to ten zegar nadal tyka przed tym, kiedy Amerykanie faktycznie odczują ten wzrost cen. Bo jak powiedziałem, to nie jest perspektywa pół roku, to może być perspektywa 2-3 tygodni.
Tłumaczył Rafał Michalski, ekspert od polityki amerykańskiej. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Dziękuję.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
Korea Południowa, bo tam sąd konstytucyjny jednogłośnie podtrzymał decyzję o usunięciu ze stanowiska prezydenta Yoon Suk-yeola. Prezydent podjął w grudniu próbę wprowadzenia stanu wojennego. Wszystko to, by przełamać taki impas, który zapanował w Korei Południowej ze względu na to, że opozycja mająca większość w parlamencie nie chciała pogodzić się z prezydentem co do tego, w jakim kierunku ma zmierzać państwo. Ten stan wojenny nie potrwał długo, został zakończony ledwie po kilku godzinach, no i skończył się ogromnymi kłopotami dla prezydenta Yoona. Zgromadzenie Narodowe zdecydowało o usunięciu go ze stanowiska. Teraz tą decyzję podtrzymał sąd, otwierając drogę do wyborów prezydenckich w tym kraju. Te muszą się odbyć w ciągu najbliższych 60 dni. To zaś da szansę na zakończenie kryzysu politycznego, który dotknął Koreę Południową sprawą w takim, można powiedzieć, bardzo niedogodnym momencie. Wszystko ze względu na prezydenturę Donalda Trumpa, która dla Korei zmienia bardzo dużo. W ostatnim tygodniu na przykład Trump zadecydował o obłożeniu azjatyckiego sojusznika 25% cłami. A w Rosji największa mobilizacja od ponad dekady. O tym właśnie w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Od kwietnia do połowy lipca do wojska ma trafić 160 tysięcy poborowych. To jest o 10 tysięcy więcej niż przed rokiem. Rosja dąży do zwiększenia liczebności swoich sił zbrojnych. W ostatnim czasie rozszerzono wiek kwalifikujący do poboru. Teraz mogą się go spodziewać mężczyźni od 18 do aż 30 roku życia. Zmian dokonano również w sposobie przeprowadzania badań lekarskich. Wszystko po to, żeby trudniej było uzyskać zwolnienie od służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Rosyjscy poborowi nie są wysyłani na front, ale zwiększają pulę osób, które można powołać do służby wojskowej w przyszłości. Ukraina ostrzega przed mobilizacją swoich obywateli, którzy znaleźli się na terytorium okupowanym przez Rosję. Zachęca do dezercji, jeżeli już ktoś został zmobilizowany. No i oczywiście poddawania się siłom ukraińskim, jeżeli ktoś został skierowany na front.
Trwa przegląd zagraniczny. Radia RMF 24.
Ta sprawa bulwersuje nie tylko Francję. Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego, została skazana przez sąd za defraudację środków publicznych, a jedną z konsekwencji tego wyroku ma być zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 5 lat, co de facto eliminowałoby Le Pen z wyborów prezydenckich zaplanowanych na 2027 rok. Wyborów, które, dodajmy, mogłaby wygrać, a przynajmniej sondaże dawały jej na to szansę. Ze mną Kacper Kita, analityk i publicysta związany z portalem Nowy Ład. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, o co dokładnie chodziło w sprawie Le Pen. Dlaczego ona została skazana? Bo defraudacja środków publicznych to jest takie okrągłe sformułowanie, ale co się pod nim kryje?
Tak, kryje się pod nim to, że w latach 2004-16 Front Narodowy, bo tak się ta partia wówczas nazywała, organizował sobie tak pracę w Parlamencie Europejskim, że asystentami europosłów, czy Marine Le Pen, czy jej ojca, czy innych, zostawali także ludzie, którzy realnie, zdaniem Parlamentu Europejskiego, prokuratury, no i teraz także sądu, wykonywali inne zadania niż te bezpośrednio związane z Parlamentem Europejskim. Na przykład Marine Le Pen zatrudniła swojego asystenta jako asystenta właśnie siebie, jako europosłanki. No i w związku z tym mogła go sobie opłacać z pieniędzy, które miała na to z Parlamentu Europejskiego. No także część działaczy lokalnych po prostu była podpięta pod poszczególnych europosłów po to, żeby formalnie byli tymi asystentami, żeby można było ich w ten sposób opłacić i żeby dzięki temu partia mogła oszczędzić pieniądze. No a później część tych, jakby wiemy, że część z tych asystentów po prostu realnie zajmowała się właśnie działalnością partyjną, niezwiązaną bezpośrednio z tymi europosłami.
I tutaj nie ma, jak rozumiem, wątpliwości. Ta sprawa miała miejsce, sąd miał prawo wydać wyrok skazujący.
No miał prawo, jest to zgodne z ustawą. Kontrowersja nie dotyczy samych faktów. Kontrowersja dotyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, czy to, co zrobiła Le Pen, to jest rzeczywiście defraudacja. Ona sama uważa, że po prostu jako wybrana w wyborach poseł może dowolnym osobom powierzać dowolne zadanie jako swoim asystentom i że nie przywłaszczyła sobie tych pieniędzy, tylko ci ludzie dostawali po prostu wynagrodzenia za swoją pracę i że tutaj powinna mieć do tego szersze pole manewru, że jest prześladowana ze względu na swoje poglądy. Natomiast kluczowa kontrowersja dotyczy przede wszystkim, myślę, samego wymiaru kary, to znaczy tego, czy ze względu na to przewinienie sąd powinien jej pozbawiać biernych praw wyborczych w dodatku aż na 5 lat, ponieważ konsekwencje są oczywiście ogromne. Tutaj mamy szefową opozycji prowadzącą w sondażach dotyczących pierwszej tury, także w niektórych dotyczących drugiej tury, która zostaje wykluczona z wyborów. No i oczywiście Le Pen przekonuje, że wyborcy powinni mieć ostateczny głos, a sąd nie powinien jej wykluczać.
Czy jest jakaś szansa, że ten wyrok zostanie odwrócony? Czy tam jest jeszcze jakaś ścieżka apelacyjna, czy to już jest ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie?
Tak, i to jest kolejna kontrowersja, to znaczy pierwotnie wydawało się, że rzeczywiście będzie to w miarę ostateczne, ponieważ także sąd uznał, że już właśnie wyrokiem pierwszej instancji ją wykluczy na 5 lat i to jakby już biegnie w tym momencie, o ile wyrok więzienia i grzywna będą jeszcze jakby w tej chwili jeszcze nie są uprawomocnione, to samo wykluczenie z wyborów, tak? Natomiast ze względu na te kontrowersje polityczne kilkadziesiąt godzin po pierwotnym wyroku mieliśmy oświadczenie Sądu Apelacyjnego w Paryżu, że zajmie się tą sprawą szybko, tak żeby apelacja była rozstrzygnięta najpóźniej we wrześniu 2026 roku, co oznacza, że Le Pen będzie albo będzie miał potwierdzony ten wyrok, albo będzie ewentualnie uniewinniona lub miała skróconą karę i będziemy mieli wtedy jasność co do jej możliwości startu lub braku jeszcze przed tymi wyborami prezydenckimi.
Ale muszę przyznać, że to zaskakująca konstrukcja, że mamy wyrok, którego jedna część podlega apelacji, a druga de facto nie. Mimo, że jeżeli chodzi o takie skutki polityczne, to właśnie ta druga część jest najbardziej znacząca, no bo wykluczająca Le Pen z tego wyścigu prezydenckiego, który mógłby być ukoronowaniem jej politycznej kariery tak naprawdę, gdyby te wybory wygrała.
Tak, no ta kontrowersja prawna i polityczna jest bardzo duża, ponieważ ten kluczowy przepis, on obowiązuje w takiej zaostrzonej wersji od 2016 roku. No i z jednej strony sama Le Pen potrafiła w przyszłości, jest jej często wyciągana wypowiedź z 2013 roku, w której mówiła o tym, że politycy, którzy defraudowali środki publiczne i tworzyli fikcyjne zatrudnienie, powinni być wykluczani nawet do końca życia z wyborów. Z drugiej strony ten przepis został uznany za konstytucyjny przez Radę Konstytucyjną dosłownie 3 dni przed wyrokiem, ponieważ toczyła się sprawa dotycząca innego radnego, który miał taki wyrok. Czy to może już sąd pierwszej instancji stwierdzić? No i ta Rada Konstytucyjna stwierdziła właśnie w piątek, że jest to możliwe. To budziło kontrowersje polityczne ze względu na to, że prezesem Rady Konstytucyjnej został niedawno wskazany na to stanowisko przez prezydenta Macrona Richard Ferrand, który po prostu był wcześniej politykiem jego partii, jeszcze 4 miesiące temu był członkiem jej władzy, no a wcześniej był posłem, marszałkiem Sejmu, mówiąc po naszemu i tak dalej, więc też budziło wątpliwości, na ile ma do tego, na ile jest, że tak powiem, osobą politycznie realnie niezależną, no ale z drugiej strony sam przepis obowiązywał już wcześniej, Rada Konstytucyjna tylko stwierdziła jego zgodność z konstytucją, z konstytucyjną zasadą z jednej strony równości obywateli w dostępie do urzędów publicznych, z drugiej strony prawem ludu do suwerennego wskazywania swoich przedstawicieli. No kontrowersje budziło to także dlatego, że sędzia mogła, ale nie musiała wykluczać Le Pen z wyborów i mogła to uzasadnić także porządkiem publicznym. Ona właśnie powołując się na porządek publiczny stwierdziła, że byłoby naruszeniem demokratycznego porządku publicznego, jeżeli ktoś, kto ma taki wyrok, mógłbym wystartować w wyborach, a na przykład w przypadku wiceprezesa partii Luisa Aliota stwierdziła, że nie nałoży na niego takiej tak daleko idącej kary, ponieważ on jest równocześnie burmistrzem dużego miasta i wtedy jakby wyborcy zostaliby pozbawieni swojego burmistrza, ponieważ on musiałby ten urząd oddać od razu, gdyby na niego również taką samą karę nałożyła. On był oskarżony w tej samej sprawie, więc no budzi tutaj duże kontrowersje. No to, że sędzia ma tak duże, że tak powiem, pole manewru w sprawie, która ma tak duże reperkusje polityczne.
Rozmawialiśmy trochę o tych sądowych kulisach, a jak reaguje na to Francja? Jak reagują na to Francuzi, przede wszystkim wyborcy Marine Le Pen?
Tak, no wyborcy generalnie reagują na to w zależności od swoich sympatii politycznych. Widzimy, że według pierwszych sondaży 46% uważa, że Marine Le Pen została potraktowana zbyt surowo ze względów politycznych, niesprawiedliwie i tutaj oczywiście zdecydowana większość jej wyborców oraz większość wyborców centroprawicy. Z drugiej strony 54%, 80% wyborców lewicy, 70% wyborców prezydenta Macrona, jego obozu uważa, że przeciwnie została potraktowana sprawiedliwie, tak jak każdy byłby na jej miejscu. Więc tutaj, tak jak Francja jest głęboko podzielona politycznie, tak także ocena tej konkretnej sprawy reaguje, dzieli mocno. Zobaczymy, jak silna będzie mobilizacja wyborców Marine Le Pen w tej sprawie, na ile będą za nią stali jutro, ponieważ jutro na 15 zaplanowana jest manifestacja Solidarności z Marine Le Pen, organizowana przez jej partię w centrum Paryża, na placu Vauban. No i Le Peniści będą starali się swoich, jak najwięcej swoich zwolenników z całego kraju zwieść. To będzie dla nich spore wyzwanie, dlatego że no, jest to partia, która ma zdecydowanie wyższe poparcie w mniejszych miejscowościach i nigdy wcześniej takiej dużej manifestacji tego typu nie organizowała w Paryżu. Paryż to jest miasto, w którym Le Pen ma zaledwie 15% poparcia w drugiej turze, gdzie na prowincji potrafiła w niektórych miejscach dostać nawet 60 kilka, więc te różnice między miastem a wielkimi miastami a prowincją są we Francji chyba jeszcze większe niż w Polsce. No i zobaczymy. Natomiast na pewno jest tak, że przy tak wysokiej polaryzacji po prostu ogrom społeczeństwa odbiera to po prostu przez pryzmat swoich sympatii. Le Pen oczywiście zareagowała bardzo ostro, mówiąc o politycznym wyroku, o tym, że system chce ją wyeliminować, ponieważ by wygrała wybory, ponieważ broni Francuzów i tak dalej. Z drugiej strony jest to oczywiście dla niej także ryzyko, że zacznie być po tym wyroku, przynajmniej przez część swoich sympatyków, postrzegana jako jeszcze jeden polityk, który także ma na sumieniu jakieś przekręty. I to jest oczywiście coś, co ona będzie musiała zwalczyć, jeżeli będzie chciała utrzymać poparcie. Z drugiej strony także część przeciwników Marine Le Pen obawia się tego, że tak ostry wyrok może z niej uczynić męczennicę i że tak jak Donaldowi Trumpowi pomoże jej to poprzez mobilizację jej zwolenników.
Jak sama Marine Le Pen reaguje, ale nie w kontekście tego, co mówi, ale co planuje na najbliższą przyszłość? Czy gdzieś w tych scenariuszach, które się przed nią rysują, pojawia się taki, w którym na lidera Zjednoczenia Narodowego wyrasta ktoś inny, czyli Jordan Bardella?
Tak, oczywiście Marine Le Pen od kilku lat już promuje Jordana Bardella jako taką postać numer dwa. Oddała mu w 2021 roku formalnie przewodnictwo w partii, jeszcze przed poprzednimi wyborami prezydenckimi. Jakkolwiek wszyscy wiedzą, że to Marine Le Pen jest faktycznym przywódcą. To jest trochę tak, jak u nas było z rządem za czasów rządów PiS. Wszyscy wiedzą, że Jarosław Kaczyński na koniec podejmuje ostateczne decyzje, ale kto inny jest premierem. No i tutaj jest podobnie, to znaczy Le Pen przez ostatnie miesiące promowała Bardella, ewidentnie także przygotowując się na wypadek, gdyby była wykluczona z wyborów. Bardella był liderem listy do Parlamentu Europejskiego, Bardella był kandydatem na premiera podczas zeszłorocznych przyspieszonych wyborów parlamentarnych. No i sondaże póki co pokazują, że oni tak naprawdę, niezależnie od tego, czy kandydatem będzie Le Pen, czy Bardella, dostają w pierwszej turze podobne poparcie, w drugiej turze minimalnie niższe ma Bardella niż Le Pen. No i wydaje się, że to będzie dla niego wyzwanie, jeżeli rzeczywiście to on będzie musiał wystartować, ponieważ on jednak jest politykiem bardzo młodym, dopiero w tym roku skończy 30 lat i do tej pory jego funkcją było bardziej przyciąganie innego typu elektoratu do Zjednoczenia Narodowego, jakby uzupełnianie Marine Le Pen, a nie bycie tym absolutnym numerem jeden. We Francji w wyborach prezydenckich startują ci najważniejsi przywódcy. No i także oczywiście wiąże się to z ryzykiem, że będzie postrzegany jako polityk zbyt młody, zbyt mało doświadczony, no ale z drugiej strony on na pewno ma też swoje zalety. Jest politykiem właśnie bardzo dobrze wypadającym w debatach, jest młodym, dobrze wyglądającym mężczyzną, jest zręczny retorycznie, przyciąga trochę młodszego elektoratu, no i także ma za sobą ciekawą opowieść, trochę w stylu amerykańskiego wiceprezydenta Vance'a, że urodził się w tych przedmieściach Paryża, gdzie, prawda, opowiada jak mierzył się z tym, że dorastał właśnie wśród arabskich gangów narkotykowych, strzelanin i tak dalej, ale sam ma pochodzenie włoskie, jego przodkowie byli włoskimi imigrantami, ale on jest takim właśnie dobrym, zasymilowanym imigrantem. W tym sensie dobrze się to wpisuje w narrację Zjednoczenia Narodowego, w takiej lekko bardziej miękkiej, ale jednocześnie wyraźnie antyislamskiej formie.
Czy jest jakiś wyraźny sygnał ze strony Marine Le Pen, że taki scenariusz się przybliża, czy raczej jest tak, że dopóki nie dojdzie do tej apelacji, która, jak rozmawialiśmy w pierwszej części tej rozmowy, może się rozstrzygnąć na przykład jesienią 2026 roku, a raczej ten scenariusz będzie gdzieś tam pozostawiony jako awaryjny, ale nie, jakby jego realizacja wciąż będzie oddalona?
Zarówno Le Pen, jak i Bardella cały czas zarzekają się, że mają nadzieję i będą walczyć do końca o to, żeby to Marine Le Pen mogła być kandydatką, że Bardella jest scenariuszem awaryjnym, nie chcą publicznie tego rozważać, nie chcą także publicznie rozważać scenariusza, w którym zamieniają się rolami, ponieważ do tej pory miało być tak, że Le Pen będzie kandydatką na prezydenta, Bardella będzie jej kandydatem na premiera. Teoretycznie można by zrobić tak, że Bardella będzie kandydatem na prezydenta, a Le Pen jego kandydatką na premiera. Ponieważ ona nie będzie mogła ubiegać się o funkcję parlamentarną, nie będzie mogła startować w wyborach, a premier jest funkcją mianowaną przez prezydenta. Zresztą gdyby został prezydentem, mógłby ją też po prostu ułaskawić i na pewno by to zrobił. Natomiast oni póki co odcinają się od takich scenariuszy, natomiast Le Pen mówi tak, że Bardella jest wielkim atutem, ale mam nadzieję, że ten atut nie będzie musiał przyznać być jeszcze teraz wykorzystany. Więc dają to jasno do zrozumienia także inni politycy tej partii, że jeżeli będzie trzeba, no to Bardella wystartuje, nie ma żadnego innego poważnego kandydata, natomiast będą się starali, żeby to Le Pen mogła wystartować, w tym sensie to będzie dla nich pewna trudna sytuacja, no będziemy mieli ponad rok do rozstrzygnięcia tej apelacji i będziemy mieli taką niepewność, w której nie będziemy tak naprawdę wiedzieli, które z nich będzie kandydatem.
Jest to kolejny kraj europejski, któremu na pewno warto będzie się przyglądać w najbliższych miesiącach i pewnie nie raz jeszcze wraz z moim dzisiejszym gościem Kacperem Kitą będziemy to robili. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Jak kogoś bardziej interesuje Francja, polecam też moją książkę o rodzinie Le Pen.
To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24.
W Kanadzie zapowiadało się na wielką polityczną zmianę. W kilku ostatnich latach rząd liberałów prowadzony przez Justina Trudeau stopniowo osuwał się w sondażach. Był coraz mniej popularny i wydawało się, że konserwatyści na czele z nowym populistycznym liderem Pierrem Poilievrem wydają się skazani na sukces. Pod koniec 2024 roku notowania liberałów były tak fatalne, że trzeci w zestawieniu, nowi demokraci, zyskali szansę, by ich wyprzedzić. Konserwatyści tylko umacniali się na prowadzeniu. No a potem nastały czasy Donalda Trumpa. Trump zaczął głosić aneksję Kanady, mówił o 51. stanie, mówił o tym, że Justin Trudeau to właściwie gubernator z nadania amerykańskiego. No i oczywiście Trump nakładał również cła na sąsiadów z północy. Kanadyjczycy się wściekli, a wraz z ich gniewem zaczęły rosnąć notowania liberałów, którzy wydali się po prostu lepszą opcją przeciwko nieprzewidywalnemu sąsiadowi. W międzyczasie liberałowie zmienili przywódcę, Justin Trudeau poszedł w odstawkę, na czele partii liberalnej i na czele kanadyjskiego rządu stanął bankier Mark Carney, wcześniej specjalnie nieznany, ale za to budzący zaufanie. Obecnie to liberałowie prowadzą w sondażach z 46% poparciem, to jest 30 punktów procentowych lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu i wszystko wskazuje na to, że to oni, a nie konserwatyści, wygrają wybory parlamentarne pod koniec kwietnia.
Trwa Przegląd Zagraniczny. Radia RMF 24.
Wciąż nie rozstrzygnęły się losy dwóch panamskich portów położonych na dwóch krańcach kanału. Porty te są kontrolowane przez spółkę z Hongkongu CK Hutchison i z tego powodu Donald Trump już od dawna mówi o tym, że kanał jest tak naprawdę kontrolowany przez Chińczyków. Tak naprawdę sam kanał kontrolowany nie jest, ale porty i owszem, i dlatego Amerykanie naciskali na to, by ich właściciel się zmienił. Ta transakcja zarysowała się na horyzoncie. Mają je odkupić konsorcjum, w ramach którego znalazł się amerykański fundusz BlackRock. Dla Amerykanów to takie ważne oczywiście, ponieważ kanał panamski to jedna z najważniejszych tras komunikacyjnych na zachodniej półkuli, kluczowa również ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Transakcja jednak wciąż nie doszła jeszcze do skutku, bo w Pekinie to się nie spodobało. Chińska prasa atakuje Hutchisona za próbę odsprzedania Amerykanom swoich udziałów. Dodatkowo włączyło się samo państwo, zakazując państwowym spółkom, by robiły nowe kontrakty z Hutchisonem, by otwierały nowe przedsięwzięcia, również z innymi biznesami prowadzonymi przez właściciela spółki. W sprawie panamskich portów chińskie władze jak na razie milczą, ale ze względu na to wszystko można się spodziewać, że negocjacje w sprawie sfinalizowania tej transakcji mogą jeszcze potrwać.